Na ścianie wisiał portret pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Edwarda Gierka. Po jego lewej stronie widniał drugi wizerunek, premiera Polski, Piotra Jaroszewicza. Między nimi zaś widniało godło z dumnie prężącym swą pierś orłem. Rzecz jasna, orzeł był bez korony, bo takie to były popierdolone czasy, że i orłowi czerwoni ukradli nakrycie głowy. Nie dość było komunistom zagrabionych zegarków, porcelanowych zastaw, dzieł sztuki, sztućców, bydła, wagonów i torów kolejowych. Na dodatek ta śmierdząca, kacapska swołocz zapierdoliła jeszcze koronę polskiemu ptakowi. Bo mogła, bo była bezkarna.
Jankiewicz!
Rozległ się surowy głos nauczyciela matematyki. Wystrojony w czarną marynarkę, białą koszulę i rzecz jasna czerwony krawat. Mężczyzna z przejęciem siedział pod wizerunkami przywódców narodu polskiego. Zupełnie jakby srał pod siebie, że w portretach są ukryte podsłuchy, a towarzysze Gierek i Jaroszewicz kontrolują, jak przebiega lekcja matematyki w szkole podstawowej w jednej z tysięcy wioch, gdzie psy chujami piją wodę.
Jestem!
Rudowłosy chłopiec poderwał się z przejęciem ze swojego miejsca. Wyprężył się, jakby był na apelu wojskowym. Brakowało tylko uderzenia trzewikami o podłogę. Chłopaczek poczuł na sobie obojętny, acz stanowczy wzrok nauczyciela. Mężczyzna utkwił w nim swoje wygłodniałe ślepia. Jego spojrzenie było ciężkie niczym ołów.
Chodź tutaj, rozwiąż to działanie.
Elegancik wskazał tablicę, na której od 5 minut widniało do tej pory nierozwiązane przez wielu uczniów zadanie. Z tego powodu Artur Bortniczuk od początku lekcji zdążył wymalować już 50 dwój. Powoli i nieubłaganie zalewała go krew, a ciśnienie rosło niczym w kotle parowozu. Przerażony chłopiec wyszedł z ławki i ruszył w kierunku tablicy. Czuł się niczym skazaniec idący na szafot. Na szarym końcu klasy siedzieli dwaj chłopcy. Byli identyczni, niemal tak jak dwie krople wody. Zerkali ukradkiem na siebie, pilnując, aby Bortniczuk nie zauważył, że się kręcą. Po chwili jeden z nich rzucił niewielki zwitek papieru na piórko tego drugiego. Po lekcjach idziemy do lasu. Zrobimy polowanie. Adresat wiadomości spojrzał na swojego brata i się uśmiechnął. Skinął głową na potwierdzenie słów zawartych w liściku. Sterczący pod tablicą Antek Jankiewicz, niczym widły w gnoju, trząsł się jak osika. Z przerażenia, które rosło nieubłaganie, wszystko wyleciało mu z głowy, o ile cokolwiek w niej miał.
No pisz ty, mały, tępy buraku!
Wrzasnął na niego Artur Bortniczuk, a starannie przylizane do tyłu włosy opadły mu na pół twarzy, odsłaniając bujną łysinę. W klasie zapanowała grobowa cisza. Antek z trudem panował nad sobą, żeby nie narobić w portki.
Nie umiem.
Wydukał tak cichutko, że uczniowie na szarym końcu klasy nie byli w stanie usłyszeć jego słów. Nauczyciel poderwał się ze swojego miejsca. Złapał 10-letniego chłopca za rude włosy i ścisnął je w pięści, po czym obrócił Antka tyłem do siebie. Wziął zamach nogą i sprzedał mu takiego kopa w tyłek, że chłopiec aż kwiknął niczym mały prosiak.
Dwuja! Cholerne nieuki! Krew mnie zalewa, gdy na was patrzę! Następny!
Dorwał się do dziennika niczym alkoholik, do flachy z bimbrem. Otworzył go z wyraźnym rozdrażnieniem. Uczniowie wstrzymali oddech w oczekiwaniu, aż zapadnie wyrok skazujący. Artur Bortniczuk nigdy nie jechał po kolei. Wybierał na zasadzie ślepego trafu. Nikt nie był bezpieczny, dopóki nauczyciel matematyki nie zaprzestał swojej wysublimowanej, psychicznej tortury. Wiatr zaszumiał w koronach drzew. Jednostajne terkotanie lelków poniosło się przez leśne ostępy. Spośród krzewów wyłoniła się młoda sarenka, która skubiąc krzaczek jeżyn, stroszyła czujnie uszy. Jej czarne oczęta, jako bezdenna otchłań, zerkały niespokojnie co rusz to w prawo, to w lewo, wypatrując zagrożenia. Z oddali poniósł się radosny szczebiot. Sarenka spięła się gwałtownie i znieruchomiała. Jej nozdrza pochwyciły zapach, który wymusił na niej natychmiastową reakcję. Zerwała się do biegu i pomknęła w leśną gęstwinę, nie obracając się za siebie.
Antek, no nie ociągaj się tak!
Poniósł się dziecięcy krzyk, któremu niemal natychmiast zawtórował kolejny.
Dokładnie, bo wszystkie dziki nam pouciekają!
Trójka chłopców maszerowała poprzez sosnową puszczę. Każdy z nich miał niewielką saperkę. Zupełnie tak, jakby szli szukać skarbów. Jeden z chłopców dźwigał zarzucony na plecy worek ziemniaków, które w założeniu miały być przynętą na dzika. Gdzieś z daleka niosło się dudnienie dzięcioła. Odpowiedziało mu skrzeczenie sójki. Drzewa, kołysane z jednej na drugą stronę, trzeszczały upiornie. Niczym stare, nienaoliwione drzwi na strychu opuszczonego domu.
A na co nam wszystkie? Przecież jednego idziemy upolować, prawda? Mietek, Romek.
Antek spojrzał na blond włosy churwisów z wyraźną obawą. Dwaj bracia miewali naprawdę przedziwne pomysły.
Czy to znowu jakiś wasz głupi wybryk i chcecie...
Nie, zobaczysz. Będzie super.
Odezwał się jeden z bliźniaków, który miał olbrzymią dziurę między zębami. Tylko to go odróżniało od brata. Obydwoje mieli białe, flanelowe koszule, szare, krótkie spodenki i zniszczone trzewiki, które ledwie trzymały się kupy. W zeszłym miesiącu, gdy kopali piłkę, Mietek potknął się, wyrżnął orła i uderzyło wystający z ziemi kamień. Wyglądał niczym wioskowy głupek, ale niespecjalnie mu to przeszkadzało. To tylko mleczak, powiedział ojciec machnąwszy dłonią.
Właśnie. Opracowaliśmy już plan i nawet mamy dobre miejsce. Co nie, Mietek?
Blondynek bez zęba pokiwał głową i z zadowoleniem maszerował w sobie znanym kierunku. Kiedy kilka minut później znaleźli się na miejscu, Antek krzyknął z podziwu. W środku lasu, między sosnami, było niewielkie zagłębienie, które nadawało się niemal idealnie na pułapkę. Trzeba było je tylko odrobinę pogłębić, zrobić bardziej pionowe ściany, zamaskować dziurę i rozsypać ziemniaki. Łatwizna.
Och, nareszcie! Już mnie bolały plecy od tego wora z pyrami!
Jęknął Romek, zrzucając ciężar na leśną ściółkę. Podczas gdy Antek z Romkiem zajęli się przygotowywaniem otworu w ziemi, Mietek zaczął rozglądać się za gałęziami. Musiały mieć odpowiednią objętość i wytrzymałość. Ani za grube, bo dzik zwyczajnie nie wpadłby do dziury, ani zbyt cienkie, bo wszystko zerwałoby się pod własnym ciężarem. W trakcie gromadzenia niezbędnego materiału, Mietek oddalał się coraz bardziej od miejsca, gdzie dwóch jego towarzyszy pracowało w pocie czoła. Blondynek bez jednego zęba był wesołym, rezolutnym chłopcem o błękitnych oczach i krótkich, sterczących na wszystkie strony włosach. Cechowała go wrodzona ciekawość, w przeciwieństwie do brata, dlatego gdy podczas gromadzenia gałęzi ujrzał tajemniczą chatę w środku lasu, zaintrygowany podszedł bliżej. Stała na niewielkiej polanie, otoczona przez wiekowe pnie sosen. Drewniany, dwuspadzisty dach był w wielu miejscach dziurawy, a w oknach powiewały szaro-bure szmaty. Prawą stronę domu, co było określeniem na wyrost, porastał gęsty mech i krzaki. Drzwi były uchylone. Mietek, wbrew zdrowemu rozsądkowi, podszedł bliżej, wspiął się po trzeszczących stopniach i zajrzał do środka. Owszem, rodzice mu powtarzali, aby nie chodził w dziwne i podejrzanie wyglądające miejsca, ale przecież on się lepiej znał od nich na takich sprawach. Wychodził wręcz z założenia, że musi to wszystko zbadać. Odchylił szerzej od drzwia i zagłębił się do wnętrza domu. W środku było ponuro. Panował półmrok. Wpadające przez okna i próg światło ukazywało tajemnicę tego miejsca. Pod jedną ze ścian stało zarwane łóżko, a obok niego szafka, przy której leżały jakieś nadgryzione zębem czasu książki. W powietrzu wisiał zaduch stęchlizny, starości i bylicy, a przynajmniej takie miał wrażenie. Przewrócony stolik, krzesło z wyłamaną nogą, potrzaskane talerze i pokryty rdzą dzbanek z wymalowaną stokrotką. Mietek był oczarowany. To miejsce było iście niesamowite, a kiedy zobaczył, że w podłodze znajduje się klapa, którą można podnieść, poziom jego ekscytacji osiągnął praktycznie apogeum. Domek był wyraźnie opuszczony i od bardzo dawna nikogo w nim nie było. Wtedy wpadł na genialny pomysł. Blondynek z dziurą w zębach wybiegł ze środka i wrócił do pozostałych chłopców. Za krzakiem głogu ujrzał ich, siedzących na ściółce i opartych o pnie sosen.
O, jesteś wreszcie. A gdzie gałęzie? My już skończyliśmy.
Zostawcie tę pułapkę. Znalazłem coś dużo lepszego. Chodźcie.
Zaintrygowani pozostawili narzędzia pracy i pobiegli do chatki skrytej w środku lasu. Podłoga trzeszczała bez przerwy. Zwisający z sufitu pajęczyny majestatycznie pieścił zakradający się do środka rudery wiatr. Dzięcioł uporczywie załomotał w kolejne drzewo, podczas gdy Mietek wskazał dłonią na podłogę.
O, widzicie? Ciekawe, co tam jest.
Pewnie kuszy i pająki.
Bzdury gadasz. Nie czujesz bylicy?
No, może trochę. Ale jak już, to bardziej szczurze bobki.
Pomyślcie. Przecież to może być nasza tajna baza. Jeśli któryś z nas będzie musiał się schować przed rodzicami, przykładowo na wypadek lania za złe oceny, to będzie mógł tutaj uciec. No i najważniejsze, to będzie nasz sekret. Nikt nie będzie miał tutaj wstępu. Wow, ma to sens. Trzeba wymyślić hasło.
Hasło? A do czego nam hasło?
No co ty? Nie wiesz, że szpiedzy mają swoje tajne hasła i szyfry i w ogóle?
No dobra.
No właśnie.
To może...
Musimy wymyślić to hasło.
Pomidor.
Banalne.
Co?
I głupie. Sam jesteś głupi.
powiedział, co wiedział. Konspiracja.
Co konspiracja?
No hasło, konspiracja.
No dobra, hasło mamy.
Konspiracja.
Ale wciąż nie wiemy, co tam jest.
Żebyśmy zapamiętali.
Trzeba otworzyć tę klapę.
Romek przytaknął, a następnie złapał za metalowe koło, które było przytwierdzone do pokrywy i schowane w wyżłobionym zagłębieniu. Zaparł się z całej siły, ale przeszkoda nawet nie drgnęła. Jedyne, co udało mu się zrobić, to puścić głośnego bąka. Chłopcy zaczęli się śmiać. Po chwili jednak skupili się ponownie na zadaniu. Do pomocy włączył się Mietek z Antkiem i w trójkę spróbowali raz jeszcze. Siłowali się tak dłuższą chwilę, aż wreszcie osłona wejścia do piwnicy ustąpiła. Drgnęła i powoli zaczęła się unosić. Od wewnętrznej strony wszystko pokrywały kołtuny pajęczyn z grubymi pokładami kurzu. Schody niknęły w mroku, ale chłopcy bez trudu ocenili, że jest to najzwyklejsza piwnica. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Po krótkim zawahaniu Romek zaczął schodzić pierwszy. Następny był Mietek i z lekkimi oporami dołączył do nich również Antek. Pomieszczenie było głęboką, wydrążoną na 3 metry jamą, wielkości praktycznie połowy chatki, która się nad nią znajdowała. Kiedy znaleźli się na dole, ich oczy powoli przywykły do mroku. To, co ujrzeli, sprawiło, że serca podeszły im do gardeł. Na niewielkich krzesełkach siedziała 4 dzieci. Musiały nimi być, bo wielkość ciał była adekwatna do wieku. I w sumie to było wszystko, na podstawie czego można było wysnuć taki wniosek. Dzieci były odarte ze skóry. Różowo-białe pasemka mięśni pokrywały zawijasy żył, w których zakrzepła krew nabrała barwy ciemnobordowej. Jedynie buźki dzieci były nienaruszone, przez co chłopcy mogli zobaczyć idealne, pięknie zadbane twarze dziewczynek. Wyglądały zupełnie jak pogrążone we śnie. Cała trójka wpatrywała się w tę groteskową scenę z rosnącym przerażeniem. Żaden z chłopców nie był w stanie się poruszyć. Zapach, którego wcześniej o dziwo nie wyczuli, chociaż bardziej prawdopodobne, że nie wiedzieli, jakie jest jego źródło, teraz uderzył ich nozdrza ze zdwojoną siłą. Dziewczynki miały rozerwane brzuchy, a wnętrzności wywleczone na zewnątrz. Poskręcana plątanina jelit z wplecionymi w nie żołądkami, trzustkami i wątrobami, makabrycznymi koralikami, leżała u stóp zastygłych w bezruchu figurek. Niczym zakrwawione, upiorne danie szalonego amatora ludzkich podrobów. Setki much latało nad nimi, a dorodne białe robale kłębiły się pośród upiornych zawijasów trzewi. Romek zwymiotował i upadł na kolana. Mietek tylko poczuł, jak ciepły strumień moczu spływa mu po rozdygotanych nogach. Antek był blady jak papier.
Spierajmy się stąd. Szybko!
Wyjęczał Romek w przerwie między kolejnym tsunami wymiocin. Kwaśny fetor przetrawionych resztek uderzył ich nozdrza, mieszając się z odorem śmierci. Pierwszy zareagował Mietek, który nie zważając na to, że cały się zmoczył, zerwał się w górę po schodach jak opętany. Drugi po nim był Romek, który wreszcie mógł zrobić coś więcej niż tylko próbować okiełznać torsję. Antek nadal stał jak zamurowany. Wpatrywał się w buzię jednej z dziewczynek, której z ust wypadały białe robale. Przez moment zdało mu się nawet, że poruszyła powiekami. Gdy chłopcy byli już niemal u szczytu schodów, klapa od piwnicy gwałtownie zamknęła się przed ich twarzami. Przez leśną głuszę poniosły się stłumione, spanikowane krzyki, którym przygrywała skrzecząca upiornie sójka, prześmiewczo naśladująca kruka. Barbara Jankowska przebiegła wydeptaną ścieżką i wpatrując się uważnie w gęstwinę, wrzasnęła.
Antek! Romek! Antek!
Pietek!
Zawtórowała jej sąsiadka, Marlena Kurzajewska, której dwójka dzieci również zaginęła. Kiedy chłopcy nie wrócili pod koniec dnia, zdenerwowane matki udały się praktycznie do wszystkich mieszkańców wsi i błagając o pomoc, zebrały sporą część lokalnej społeczności. Początkowo trwała debata, czy ruszać natychmiast, czy lepiej poczekać, aż nastanie ranek. W końcu przy świetle dziennym lepiej przeszukiwać leśne ostępy. Ostatecznie jednak podjęli decyzję o natychmiastowych poszukiwaniach, popierając to argumentami, że nie wiadomo, co mogło się zdarzyć. Mężczyźni na wszelki wypadek chwycili sztucery i sporą gromadą zagłębili się w pobliski las. Szukano wiele godzin, bezskutecznie. Nie odnaleziono żadnych śladów, które wskazywałyby, co stało się z trójką 10-letnich maluchów. Do Barbary Jankowskiej podszedł siwy pan Kasprzak, który pamiętał czasy, jak czerwoni Niemców z powrotem gonili na zachód. Mężczyzna również brał udział w tej wiekopomnej wyprawie wraz z polskimi oddziałami pierwszej armii Wojska Polskiego. Kiedy udało się przełamać wał pomorski, droga do Niemiec stanęła otworem. Jak to często mawiał później pan Kasprzak, przyszedł czas zapłaty za zbrodnie, krzywdy i okrucieństwa. Staruszek uśmiechnął się do Barbary życzliwie, podtrzymał ją za ramię i pomógł jej się podnieść z klęczek.
No już, spokojnie, pani Jankowska. Wszystko będzie dobrze. Znajdziemy tych urwisów.
Oby miał pan rację. Bo inaczej nie wiem, co się stanie. Serce mi chyba pęknie.
Poszukiwania trwały do białego rana. Matki nie zmrużyły oka przez całą noc. Później, kiedy wróciły im siły, dopytywały, czy ich dzieci są już bezpieczne. Oczywiście wszelkie próby odnalezienia chłopców spełzły na niczym. W związku z czym niechętnie postanowiono zawiadomić milicjantów. Sfrustrowany plutonowy Mariusz Majewski pukał z rozgoryczeniem palcami o blat swojego biurka. Od kilku dni chodził wpieniony niczym kogut, któremu niespodziewanie do kurnika wpuszczono czterech innych zalotników. Kaszlnął przeciągle i wydobył z szuflady paczkę 8,5. Lubił te papierosy, mimo prześmiewczej łatki doklejonej do nich, którą miał zwyczajnie w dupie. 8 lat podstawówki i pół roku kursu w szkole milicyjnej, zaśmiał się z kpiną pod nosem. Wydobył peta, wpakował go do gęby i odpalił, chcąc jak najszybciej zaciągnąć się uzależniającą nikotyną. Kiedy tylko poczuł jej gryzący posmak, odetchnął z ulgą, a kaszel ustał.
Cholerna baba. Szmal jej przynosza. Ta jeszcze będzie mi wydzielać.
Mruknął sam do siebie, ale i tak kolega po sąsiedztwie wszystko usłyszał. Bogdan Pękala w stopniu kaprala uśmiechnął się do niego przyjacielsko. Mariusz przez krótki moment miał ochotę wydobyć gumową pałę i przywalić mu w ten pusty czerep. No i czego się interesujesz nie swoimi sprawami, Fagasie? Cisnęło mu się na usta, gdy widział uśmiechniętą gębę Bogdana.
A cóż to się stało, panie Plutonowy?
Spytał Pękala, rzucając najbardziej debilne zapytanie w eter, jakie tylko mógł wymyśleć jego czadziały bimbrem łeb.
Ach, chuj by to wziął, durna baba w chacie. Dupy mi nie chce dać i teraz łażę od kilku dni wkurwiony jak jasna cholera. Jeszcze ta pierdolona sprawa z zaginięciem pieprzonych bachorów. Żadnych śladów do kurwy nędzy, zupełnie nic. A stary żyłuje się nade mną jak pierdolony kapo. Jezu, po tamtej zjebanej akcji z zeszłego miesiąca. Kurwa mać.
No, istotnie nieciekawie.
Mruknął Pękala nie do końca szczerze. Prawdę powiedziawszy, miał gdzieś to, co się stało. Jak większość w milicji.
Durne dzieciaki. Nie powinny się tam pałętać. Po mojemu, to już po nich. I nie ma chuja we wsi, że cokolwiek znajdziemy. Tak myślisz?
Kapral Pękala przytaknął i strzepnął z czarnej czupryny łupież.
Dziadek mi opowiadał, że te lasy to podobno mają w sobie coś mrocznego. Nigdy nie pozwalał mi tam chodzić, dopóki żył, rzecz jasna. Bo jak umarł, to już nie mógł mi o tym przypominać.
Kurwa, poważnie? No bym się nie domyślił, jakbyś nie powiedział.
Od dawna ludzie tam już ginęli i nie wiadomo, czy to sprawka zwierząt jakich dzikich, czy człowieka, co złe ma zamiary. Tak mi mawiał. No, fajna opowiastka, taka nie za długa, bo średnio mam czas słuchać. Wiesz, muszę iść do kibla się wysrać.
Wstał i poszedł w wiadome miejsce, żeby postawić kloca. Zgodnie z jego przewidywaniami, komendant miejscowego posterunku milicji obywatelskiej dręczył go przez następne kilka tygodni. Do czasu, gdy sprawa uległa przedawnieniu z powodu braku materiału dowodowego. Jej akta złożone w mrocznych zakamarkach posterunkowego archiwum w niedługim czasie pokryły się grubą warstwą kurzu. Drzewa się kołysały i trzeszczały jednostajnym, przeciągłym rytmem. Zupełnie niczym chór wielbiący leśne bóstwo. Dwie dziewczyny, jedna o jasnych, druga o ciemnych włosach, podeszły do masywnego dębu. Miały lśniące, długie sploty, zwieszające się do połowy pleców. Imponujące rzęsy, którymi mogłyby się drapać po czole i szpony, że nawet harpia wielka by nie pogardziła takimi. Nosiły na sobie obcisłe, jasne topy i spodenki, które skrupulatnie przylegały do ich pełnych, krągłych pośladków. Całości wiadomego wizerunku dopełniały białe adidaski na wysokich podeszwach. Przyglądając się rozłożystemu drzewu, jedna z nich zawyrokowała.
Tu będzie doskonale. No, ustaw się, Pauli. Strzelę ci fotkę, a później ty mi.
No, Rachel, kochaniutka.
Tak dobrze, Klaudiś?
Paulina przyjęła kusicielską pozę. Opierając się o pień drzewa, zrobiła minę typowej kaczki, formując usta w charakterystyczny dziubek. Klaudia uniosła kciuk z satysfakcją.
Ideolo! Ale się chłoptasie będą ślinić na twój widok.
Czarnowłosa paparazzi aż jęknęła z zachwytu, widząc urok przyjaciółki. Dźwięk migawki rozległ się w leśnej ciszy. Dziewczyny wymieniały się jedna po drugiej i pozowały na różne sposoby, robiąc kolejną instasesję, gdzie większość zdjęć wyglądała tak samo.
Dobra, chodźmy. Poszukajmy jakiegoś lepszego miejsca. Znudziło mnie już to drzewo. A na co liczyłaś, Pauli? To las. Tutaj są przecież same drzewa. A właśnie, że nie. Zobacz.
Krzyknęła rozradowana blondynka, o oczach niczym świeżo skoszona trawa. Klaudia powędrowała wzrokiem we wskazaną stronę. Ich oczom ukazała się upiornie wyglądająca chatka.
Ale czad! Wszyscy będą nas pytać, gdzie znalazłyśmy taką super miejscówkę! Szybko! Ja chcę pierwsza mieć fociszcze!
Wykrzyknęła Klaudia i ruszyła prędko w stronę rudery. Paulina po chwili do niej dołączyła. Pobiegły w kierunku milczącej chaty, którą porastał mech i krzaki, a wiekowe uschnięte drzewo pochylało się nad niemal zarwanym, dwuspadzistym dachem.
Czekaj! Coś mi tu nie pasuje. Wiele razy byłam w tych lasach z rodzicami na grzybach i nigdy nie widziałam tej chaty. Oj, bo może nie przyglądałaś się dokładnie. Chodź, będzie super!
Przekonana zachętą czarnowłosej, Paulina dołączyła do koleżanki. Weszły po skrzypiących stopniach i stojąc na trzeszczącej werandzie, uchyliły drzwi do wnętrza. Po ciałach dziewczyn przebiegł dreszcz. Mimo że na zewnątrz było 30 stopni, obydwie poczuły lodowate palce strachu, zaciskające się wokół ich szyi. Pod belkami stropowymi, na zardzewiałych hakach, wisiało troje chłopców. Haki były wbite w ich głowy i wychodziły przez jeden z oczodołów. Chłopcy byli odarci ze skóry, nie licząc ich twarzy, oraz pozbawieni rąk i nóg. Czerwono-różowe pasma mięśni zdawały się spływać wilgotną wydzieliną, wymieszaną z krwią. Zupełnie jakby ktoś dopiero co zakończył cały proces skórowania albo wydobył ciała dzieci z formaliny i uwiesił je na widok publiczny. Wyglądały niczym groteskowe dzieła sztuki. Z rozerwanych brzuchów wystawały girlandy jelit. Wstrętne zielone muchy spacerowały i bzyczały w ekstazie, a tłuste białe robale wyłaziły z rozchylonych ust chłopców. Na podłodze, pod makabrycznymi żyrandolami, leżały okaleczone, rozrzucone w artystycznym nieładzie kolejne zwłoki. Tym razem ciała dziewczynek potraktowane w podobny sposób, z tą różnicą, że wciąż miały kończyny. Ich usta zostały wypchane palcami rąk i stóp, które prawdopodobnie należały do wiszących nad nimi chłopców. Wszystkich ciał łącznie było 7. Podłogę pokrywały kałuże i juchy, a na szybach i drewnianych ścianach widniały krwawe ślady odciśniętych dłoni. Pośród tej makabrycznej sceny leżał brudny od krwi nóż. Klaudia i Paulina stały wryte w podłogę. Dziewczyny popłakały się ze strachu, a Paulina poczuła nawet, jak dygoczą jej nogi. Bez żadnego ostrzeżenia upadła na kolana, czując, jak wiekowe deski uginają się pod jej ciężarem. Ciepły mocz zalał jej białe spodenki, a ona jedyna, o czym pomyślała, to fakt, że właśnie się zeszczała. Reszta nie miała znaczenia. Klaudia, niespodziewanie, jakby pchnięta, poleciała do wnętrza chaty. Upadła na twarz i rąbnęła nosem o deski, tuż przed główką jednej z dziewczynek. Z pustych oczodołów wysypało się kilka białych robali. Po chwili również Paulina wpadła głębiej do środka. Telefon wyleciał jej z ręki i wpadł do piwnicy. Usłyszały upiorne trzaśnięcie, świadczące o tym, że smartfon uległ rozbiciu. Nie to jednak było najgorsze. Kroki były spokojne i ciężkie. Jakby okute blachą buciory stąpały z zamiarem zgniecenia uporczywego robala. Kiedy z trudem obydwie dziewczyny się obróciły, aby spojrzeć za siebie, rozległo się trzaśnięcie drzwi. Spłoszone makabrycznymi krzykami, pełnymi przerażenia i bólu, sójki oraz dzięcioły zerwały się z pobliskich drzew. Lelki wytrwale śpiewały swoją terkoczącą pieśń. Wiatr pieścił pnie sosen i czesząc ich bujne korony, mruczał pośród leśnych ostępów łagodną melodię. Agonalne wrzaski stanowiły zaledwie tło, asystując temu spokojnemu akompaniamentowi. Scenariusz Tomasz Nowak. Czytał Jakub Rutka.